Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś powiemy o pielęgnowaniu pamięci o powstaniu wielkopolskim. Dbają o to organizatorzy konkursów, takich jak Historia Dumy, Powstanie Wielkopolskie oczami młodych. Więcej o tym w naszym programie, a za kilkanaście minut z profesorem Waldemarem Łazugą w ramach cyklu Dynastie porozmawiam o Bolesławie Śmiałym. W programie także o historii mostu dworcowego w Poznaniu. Słuchają Państwo Radia Poznań. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late.
It's enough to make kings and vagabonds believe the very best.
Historia żywa.
O pielęgnowanie pamięci o powstaniu wielkopolskim dbają organizatorzy konkursów, takich jak Historia Dumy, Powstanie Wielkopolskie oczami młodych. Uczestnicy w dwuosobowych zespołach rozwiązywali test, a przed ogłoszeniem wyników mieli okazję usłyszeć prelekcje osób odpowiedzialnych za przypominanie o istocie zrywu. Wśród zaproszonych gości był prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Tadeusz Musiał. Rozmawiała z nim Gosia Michalska.
Muszę powiedzieć, że o powstaniu wielkopolskim poza Wielkopolską, poza województwem kujawsko-pomorskim i lubuskim, gdzie o te sprawy się też dba, czy szczególnie dba, to muszę powiedzieć, że w innych częściach kraju jeszcze ta wiedza o powstaniu jest bardzo, bardzo znikoma. No, próbujemy różnych sposobów, żeby to zrobić, ale jeszcze do zrobienia jest bardzo dużo.
To co pan uważa o tym, że tutaj w Poznaniu pielęgnujemy to, żeby pamiętać o tym powstaniu?
Powstanie Wielkopolskie, jedno z trzech zwycięskich powstań w historii naszej ojczyzny, miało ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie miało nie tylko dla Wielkopolski, ale również dla całej Polski. Przecież dzięki powstańcom kształt naszej ojczyzny wyglądał tak, jak wyglądał. Byłby całkiem inny, gdyby nie to powstanie wielkopolskie i osiągnięcia powstańców.
A co pan uważa o tym, że młodzi się chcą dalej o tym uczyć?
Jest to piękna sprawa. W ogóle kultywowanie pamięci o powstaniu wielkopolskim ma miejsce i powinno mieć, dobrze, że tak jest, w różnych formach. Konkursy to jedna z tych właśnie form, które wpływają na to, że pamięć o powstaniu staje się bliska, że ta pamięć w ogóle istnieje, że ta pamięć jest ciągle odnawiana i wśród młodego pokolenia, które już przecież jest bardzo oddalone od tego. Ja jako syn powstańca wielkopolskiego pamiętam jeszcze opowieści ojca, pamiętam opowieści innych powstańców, którzy w ten czas żyli, ale przecież teraz młodzi ludzie już z powstańcami nie mieli żadnego kontaktu. Ostatni powstaniec zmarł w 2005 roku.
Takie, które najbardziej panu zapadło w pamięć, wspomnienie związane z powstaniem. Czy to z historii taty, czy to z jego bliskiego otoczenia?
Mój ojciec był w wieku niespełna 18 lat, wcielony siłą do, tak jak to zresztą wszyscy mieszkańcy tych terenów, wcielony do armii niemieckiej. Został przydzielony do marynarki cesarskiej i pływał od czerwca 1918 roku do września albo października, kiedy to okręt, na którym pływał, został storpedowany i zatonął. Części załogi udało się uratować, między innymi ojcu mojemu. Wrócił na przełomie listopada i grudnia do Poznania i od samego początku, można powiedzieć, że nawet współtworzył z kapitanem, a w ten czas bosmanem Białoszyńskim, kompanię marynarzy, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim od pierwszego dnia, z bronią w ręku. Byli to ludzie bardzo dobrze wyszkoleni, zasługa, jeżeli tak można powiedzieć w cudzysłowie, tej bytności, tej służby w wojsku niemieckim. I to wyszkolenie, ta dyscyplina, ten dryl, który stamtąd wynieśli, przysłużyły się do ich osiągnięć później w walce już jako powstańcy na ziemiach polskich.
A czy często tata wspominał o powstaniu?
Wspominał, ale nie za bardzo miał czas. Pracował jako nadleśniczy. Do tego jeszcze dochodzi inna sprawa, że te lata 50., 60., różnie ze względów politycznych patrzyło się na tych, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. A mój ojciec po walkach w Powstaniu Wielkopolskim walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Jako niespełna 20-letni chłopak jest dekorowany przez generała Hallera Krzyżem Virtuti Militari, to musiał mieć zasługi, to chyba już samo. Ale wspominanie w tamtych latach i mówienie o tym nie było specjalnie mile widziane. Zresztą to ojca mojego też dotknęło, bo kilka razy przez Urząd Bezpieczeństwa był aresztowany.
Co uważa pan, że zaważyło na tym, że powstanie było wygrane?
To, że od samego początku zaborów w rodzinach tu zamieszkujących, w polskich rodzinach, był kultywowany ten duch polskości, ten patriotyzm w różnej formie. To również i różne organizacje typu Sokół, inne organizacje, które jakieś ułatwiały, czy może prowadziły ćwiczenia przygotowujące do później takich działań zbrojnych. Do tego dochodzi, no tak jak już wspominałem, chyba bardzo dobre przygotowanie tej części Polaków, którzy byli zmuszeni do służenia w armii niemieckiej, ale przede wszystkim ten patriotyzm przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie bez znaczenia też działalność Kościoła, która też ten duch polskości na pewno w narodzie w jakiś sposób zasadniczy podtrzymywała.
Powstanie Wielkopolskie było największym sukcesem terytorialnym i militarnym w historii Polski. 27 grudnia obchodzona będzie 107. rocznica zrywu, a my w naszym programie grudniowym poświęcimy insurekcji sporo miejsca.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę nasz cykl Dynastie. Najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat.
Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta, i uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę, wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do
niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
Dynastie zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
No i można zaryzykować stwierdzenie, że nasz dzisiejszy bohater, czyli Bolesław Śmiały, nazywany też między innymi Szczodrym, o tym powiemy za chwilę, jest chyba najlepiej kojarzonym, oczywiście po Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, z tych pierwszych Piastów i to niekoniecznie ten władca jest owiany dobrą sławą.
Tak, ale jest parę tytułów, dla których on jest kojarzony. Myślę, że dla wielu, bardzo wielu jest on kojarzony oczywiście z tym, że wdał się w konflikt, który potem obrósł legendą, w konflikt z biskupem. Co więcej, ten konflikt wygrał, ale wygrał w taki sposób, który mu zaszkodził. Posunął się aż do zabójstwa. I to takiego na oczach wszystkich, jeśli wierzyć źródłom. Ale tło tego sporu od samego początku było jedną wielką legendą, taką legendą polityczną, bo wiązało się z pytaniem, jak dalece można się posunąć w konfliktach, no i jak dalece władza królewska może się posunąć, czyli władza wykonawcza, bądź co bądź jednym z najwyższych dostojników Kościoła. Zwłaszcza, że jest to jednocześnie epoka, kiedy w Europie średniowiecznej zadają sobie niektórzy pytanie, kto jest pierwszy? Dostojnik kościelny najwyższy, czyli papież, czy dostojnik świecki najwyższy, czyli cesarz.
Wręcz wojny o to były.
To jest dokładnie ta sama epoka. To jest ta słynna Canossa, która takie wrażenie zrobiła, bo tam wychodziło w tej Canossie, że jednak papież jest ważniejszy niż cesarz.
Czyli... I do dzisiaj funkcjonuje udać się do Canossy, czyli po
no,
prostu
to właśnie,
upokorzyć
to właśnie,
się,
to właśnie coś takiego. Tylko proszę zobaczyć, my tutaj mamy Canossę na opak. To nie cesarz, czyli król w tym przypadku się korzy przed papieżem, czyli w tym przypadku biskupem, tylko odwrotnie. A w dodatku tło jest naprawdę całkiem zasadnicze, bo jeśli teraz będziemy abstrahować od biskupa, króla, cesarza, papieża, no to możemy powiedzieć, że chodzi o władzę duchowną i władzę świecką, królewską. To jak dalece władza królewska może sięgać, abstrahując od biskupa, od nawet władzy duchownej, po władzę absolutną, po władzę monokratyczną. To rzadko słowo spotykane, monokratyczna, bo mówimy o absolutyzmach, o autorytaryzmach, ale możemy powiedzieć też o monokratycznej władzy, takiej mono, jednoosobowej, skupionej wokół króla. Dla mnie historyka idei zawsze było ciekawe, że w dawniejszej literaturze rzecz znamienna, że zostało to w dziwny sposób wyparte. Mówiło się o absolutyzmie pierwszych Bolesławów. Absolutyzmie. Samo to stwierdzenie absolutyzm pierwszych Bolesławów, pierwszych, to znaczy Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego, z których dwóch było królami, a jeden księciem, to jest właściwie cała filozofia polityczna, dlatego że termin absolutyzm odnosimy zwykle do epok późniejszych. Absolutyzm.
Francja na przykład.
Francja, tak. No, noc świętego Bartłomieja, Henryk VIII, początki absolutyzmu europejskiego i zgoda. I w takim sensie słowo absolutyzm w odniesieniu do Bolesławów jest pewną niespodzianką. Ale kiedyś rozumiano to trochę inaczej. Inaczej periodyzowano dzieje i uważano, że w zasadzie mówimy o czymś zupełnie innym. O czymś, co po dziś dzień jest w nas, Polakach. Mówimy mianowicie o tym, jaka ta Polska u początków była. Czy miała ustrój, uwaga, uwaga, gminowładczy, czy też absolutystyczny. Rozstrzygnięcie tego sporu, pierwszy rozstrzygnął Joachim Lelewel. Wcześniejsi historycy się na ogół nie zajmowali takimi sprawami. Mieli taki prosty podział. Polska składa się z Polski Jagiellońskiej, wcześniej Piastowskiej, a później Elekcyjnej. I to jest jedyna periodyzacja. Ale to jest periodyzacja, która właściwie w myśli politycznej jest nudna. No bo no co z tego, że jedna dynastia następowała po drugiej. O głębsze zmiany chodzi. Jeśli periodyzujemy, to chodzi o głębsze zmiany. A ten podział, o którym wspomniałem, wspomniałem, jaki mieliśmy ustrój na początku, był sporym, no, brzemiennym w skutki, bo prawie każdy naród i każde państwo nawiązuje do jakiegoś mitu założycielskiego. Więc kim byliśmy na początku? Absolutystami, jak chcieli jedni, czy jak chciał Lelewer, który no, zaraził wszystkich taką opowieścią gminowładczą, czy właśnie gminowładczy, że na początku były wiece, że od tego się wszystko zaczęło, że nawet chorobry, śmiały i krzywousty też wiecowali, to prawda, wiece się przez cały czas odbywały, czyli że oni jakkolwiek byli królami, to właściwie byli królami, proszę darować nadużycie tego słowa, demokratycznymi, bo się radzili. Mieliśmy więc taki wstępny parlamentaryzm, więc wiec miał być początkiem parlamentaryzmu. W czasach bardzo, bardzo dawnych, no, co było taką ładną opowieścią, bo Polacy mogli wtedy mówić, że mają starożytne pojęcie wolności. Jak były jakieś wiece, jak były jakieś ustroje predemokratyczne, jakieś przedparlamentarne, no to my do nich nawiązujemy. Tacy jesteśmy, na tym budujemy swoją tożsamość.
Dynastie.
No przypominam, był jednym z tych wielkich władców, który nie miał korony, ale wiele zrobił. Jest taka modła wśród historyków, żeby zestawiać w parze ojca i syna. On też, w odróżnieniu od ojca, kontynuując niby jego pracę, bo on też odnawiał, przecież to śmiałemu zawdzięczamy i niektóre klasztory, i porządki, i to, że koronacja odbyła się w Gnieźnie, to Gniezno, które zostało zniszczone, zamieszka, potem przywrócone jakoś za odnowiciela, ale na pewno nie zdążył. Zdążył dopiero śmiały, że to jest podobna historia pomiędzy synem i ojcem, że syn zbiera, a ojciec z tego zbioru korzysta, a nawet go do pewnego stopnia roztrwania. Ale podobieństwo jest jeszcze jedno, ponieważ Bolesław Śmiały to jest król. No więc mamy znowu taki duet i to koronę zdobywa w sytuacji arcytrudnej, bardzo też trudnej do wyjaśnienia, ponieważ cała ta polityka Bolesława Śmiałego, wszystkich Bolesławów, zresztą trzech, polega na tym, że oni obstawiają wszystkie możliwe pola. Jeśli się chce grać wtedy w polityce europejskiej, no to najpierw trzeba grać w tej polityce środkowoeuropejskiej, a to znaczy, że na szachownicy mamy pola węgierskie, kijowskie i czeskie oraz oczywiście cesarskie, więc te szachownice 3 albo 4, to już jest wielki wysiłek. I trzeba by powiedzieć od razu, że gra, jaką prowadzi Śmiały, który właściwie jeszcze dołącza jedną szachownicę papieską, no to jest coś niezwykłego zupełnie. Więc te różne przydomki, jakie on ma od Szczodrego, który się chyba odnosi do jego działalności na polu kościoła, że się przywraca, tam diecezje znowu prawie już są, chociaż będą dopiero za jego następcy i to nie pierwszego. To jest rzecz wielka, ale ta śmiałość ma się brać z jego polityki zewnętrznej. No, ona jest znowu dynastyczna właściwie.
Śmiało wchodzi w Europę znowu.
No, jak nawet powiedziałbym brawurowo wchodzi, bo on się zapętla w stosunkach z papieżem. To jest takie zapętlenie, że papież widzi jego, papieżem jest Grzegorz VII, wielkie możliwości i buduje coś w rodzaju Unii od Skandynawii po Włochy. Śmiało mogę przypomnieć niektórym, że na tej Unii od Skandynawii po Włochy, gdzie Polska jest w środku i ma wtedy dobrą pozycję, bardzo skorzystała Chorwacja. Tam król pierwszy, Czarnogóra, to on, papież jest od tego, żeby dysponować koronami. I tak wtedy się uważa i Śmiały się dobrze wpisuje w tę politykę. Tę szansę wykorzystuje. No ale to ma też swoje konsekwencje, bo papież na przykład nalega, żeby on pomagał Izajasławowi, to jest książę kijowski. Zresztą pomaga mu i przedtem, potem już nie chce pomagać, bo jest świętopełk, on prowadzi swoją grę. Nie wszystko się zgadza w tej układance, ale jak on z tych rebusów wychodzi, z Arpadami, z Przemyślidami, jak on kombinuje, to jest naprawdę rzecz wielka i można by go śmiało nazwać wielkim. Tylko, że mówię, ma też coś, co go pokona, bo on zrobi coś właściwie sprzecznego ze swoją polityką. Mianowicie, stojąc po stronie papieża, wejdzie w spór, może tym łatwiejszy, że uważał, że papież stanie po jego stronie. I chyba też arcybiskupa miał za sobą. To był arcybiskup gnieźnieński Bogumił, który chyba się mu nie sprzeciwiał. Natomiast sprzeciwił się Stanisław.
Dynastie.
historycy dyskutują o nim od tylu lat. I ktoś kiedyś napisał, że gdy profesor Labuda rozstrzygnie wreszcie, no nie rozstrzygnął wreszcie, chociaż zrobił najwięcej, jak to było, to może będzie to sensacja wciąż aktualna.
Co jest taką podstawową osią sporu z biskupem Stanisławem, późniejszym jednym z patronów Polski i świętych?
No więc właśnie jest tam, mianowicie, że jak tak hulał po świecie i na przykład wiemy, że w Kijowie był przez rok śmiały, realizując te swoje kapitalne plany, pewnie trochę powyżej możliwości, no to my to wiemy, doszło do pewnych niepokojów w kraju. Tło jest mało znane, że byli możnowładcy, którzy uważali, że król może powinien być częściej w domu. On, gdy wrócił, był niezadowolony z tego, pewnie jednego czy drugiego ukarał i wtedy okazało się, że na czele tych niesłusznie ukaranych, chociaż chyba nie za ostro, na tyle, ile uważał, stanął biskup. Biskup stanął w obronie tych, którzy uważali, że polityka króla jest zbyt mocarstwowa, że nas na nią nie stać, tak by to można zrekonstruować. I on stanął na czele tej opozycji. Jego głos był najsilniejszy, krytyczny głos wobec tego, co król robi. No, tyle tylko, że król uznał to za zdradę, że to nie jest taka błaha rzecz, skoro teraz on jest krytykowany w imieniu tych, którzy występują przeciwko niemu. Niezbrojnie jeszcze, ale występują. Zresztą przy okazji powiedział dużo rzeczy, o których potem nie pamiętano, że kto, ale akurat Stanisław nie ma po temu żadnych tytułów, bo sam, i tutaj padło, że rozwiązły pijak i niech mu tam niczego nie wyrzuca. Także żony i życia prywatnego. No i doszło do tego, czego się chyba jednak nie spodziewano, że uznano, że Stanisław zasługuje na śmierć. Zdaje się, że biskup Bogumił nie mógł arcybiskup, czyli Gnieźnieński, uratować. Może nie chciał, nie wiadomo, jak się siły rozłożyły.
Nie chciał się narazić królowi.
Się narazić królowi, tak. No i wtedy mamy to coś, co przeraża niektórych, bo jeśli w relikwiarzu jest rzeczywiście głowa biskupa Stanisława ze Szczepanowa, no to ślady po badaniach wskazują, że został on uderzony w tył głowy i że było to prawdopodobnie uderzenie śmiertelne. Co więcej, są źródła, które mówią, że tej egzekucji, tego uderzenia w głowę dokonał król osobiście. No co jest taką sceną zupełnie niewyobrażalną, tam jeszcze są różne okoliczności, potem, że był poćwiartowany, że te części poćwiartowane były pilnowane przez orły. No rośnie nam taka piękna opowieść, piękna i straszna. Ale ta historia jednak śmierci, pewnej śmierci, to najpewniej chyba z ręki króla, nie mówmy o ćwiartowaniu, skończyła się tragicznie dla Śmiałego, bo opór był większy niż przewidział i on wkrótce potem znika. On, taki wielki wojownik, udaje się na Węgry i tam umiera. Zresztą nawiasem mówiąc, nie wiadomo dokładnie w którym roku. Znamy datę dzienną, to jest kwiecień, początek kwietnia. Najpewniej roku 81, ale wtedy nieraz daty śmierci nie zapisywano, tylko także w którym dniu i w którym miesiącu. A rok był jakby mniej ważny. To taka specyfika.
Dynastie. Kto obejmuje rządy po nim? Po ostatnim królu tak naprawdę w tej części naszej historii, bo kolejnym będzie dopiero nasz wielkopolanin Przemysł II.
Tak, ale tu jeszcze muszę powiedzieć, że Śmiały przychodzi też do historii negatywnej, dlatego że do historii pozytywnej przechodzi Stanisław, wcześniej krytykowany. Przychodzi w tym sensie, za niedługo będzie rozbicie dzielnicowe. On zostanie kanonizowany w tej samej epoce, w XIII wieku, w 1252 roku. I wtedy powstaje naturalna opowieść o tym, że skoro on poćwiartowany, to ćwiartowanie urasta do rangi symbolu, to on się zrośnie. Polska się zrośnie, jak jest podzielona na dzielnice. Dziś tak przestanie być podzielona, gdy się zrośnie. Jak cudownie zrosły się członki Stanisława. Co się powtarza w XIX wieku? I to jest powód, dla którego mamy rywalizację hagiograficzną pomiędzy Wojciechem i Stanisławem. I już wtedy zaczyna się wydawać, że Wojciech nie ma szans przy Stanisławie. Chociaż starszym świętym i patronem, no to opowieść Wojciechowa jest zupełnie inna. I rywalizacja pomiędzy tymi dwoma opowieściami z punktu widzenia historii Polski, ogólnej historii idei i myśli politycznej jest arcyciekawa, więc ten Śmiały ma takie dwie strony, poza Stanisławem i w związku ze Stanisławem i one są trudne nieraz do pogodzenia, ale powtarzam, śmierć Stanisława, śmierć biskupa Stanisława w okolicznościach dosyć niezwykłych, w sytuacji, w której król jest stronnikiem papieża, była wydarzeniem niezwykłym, wydarzeniem, z którym nie umiano sobie poradzić. Mógłbym powiedzieć, nie umiemy sobie poradzić po dziś dzień.
A kto zaczyna rządy w Polsce?
No więc właśnie, wtedy znowu mamy to coś, co potem stanie się przekleństwem, bo pojawia się Władysław Herman.
Niezbyt udany władca, tak można powiedzieć.
No właśnie, nie, może i niezbyt udany, ale mamy człowieka, który staje przed zupełnie innymi wyzwaniami, bo już kiedyś przy jednej okazji wspomnieliśmy, że czasem jest łatwo być królem, łatwiej, a czasem o wiele trudniej, a nawet księciem, władcą, nie wiem, przewodniczącym, prezydentem czy premierem. Otóż on ma niełatwo, bo to jest po buncie. Król, który się jakoś skompromitował, bo zabił biskupa. Sympatia powoli zaczyna być po stronie biskupa.
Herman jest bratem.
Bratem. Śmiało. Herman jest bratem i ma syna, któremu zresztą uda na imię Bolesław.
Nawiązanie.
Tak, nawiązaniu. Czyli
o którym powiemy za dwa tygodnie.
O którym dzisiaj możemy powiedzieć to jedno, że to wszystko bardzo komplikuje nam sprawę, bo Herman mierzy się z możnowładztwem, które ujawniło się za Śmiałego i teraz on musi, jeśli myśli o tym, żeby spróbować władzę zwierzchnią, jakoś tę sytuację opanować i on ją opanowywuje, co jest jego zasługą. Zresztą sporo też zrobi dla Kościoła. To jest jeden z tych władców, o których myślimy tak lekko. On nie miał lekko i dlatego możemy go nieco lekceważyć, ale jeśli pamiętamy, że on nie miał lekko, zasługuje na szacunek, mimo tego, że żadnych wielkich bitew nie stoczył.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Waldemar Łazuga. Zaczęliśmy od Bolesława Śmiałego. Po drodze był oczywiście biskup Stanisław, a zakończyliśmy na tym władcy, bracie Bolesława Śmiałego, czyli Władysławie Hermanie. Ten charakterystyczny matejkowski wizerunek tego brodacza, to jest właśnie Władysław Herman, a za dwa tygodnie z profesorem Łazugą opowiemy o tym, który podzielił Polskę na dzielnice. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Dynastie.
Historia żywa.
Słuchają Państwo Radia Poznań. Gdyby most dworcowy powstał w Poznaniu nieco później, nazywałby się zapewne nieco inaczej. Jak? O tym w kolejnym spacerowniku poznańskim, na który zapraszają teraz Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Poznaniacy ukochali mosty w nazwie. Bardzo jesteśmy przywiązani do tego nazewnictwa, o czym mówiliśmy przy okazji niedawnego spaceru w okolice Mostu Teatralnego. Podobnie historia ma się z mostem dworcowym. Tam również nigdy nie płynęła rzeka, a most w pięknej swojej krasie, nazwie, stoi w tym miejscu od początku właściwie XX wieku.
Tak, most dworcowy to jeden z trzech wiaduktów przerzuconych nad torami kolejowymi, podobnie jak most teatralny i most uniwersytecki. Powstał on jako drugi, w 1910 roku został uruchomiony i od początku biegła tam trasa tramwajowa oraz ruch kołowy.
To było za ważne miejsce, żeby mogło być inaczej.
Tak, to było bardzo ważne miejsce, ponieważ ten most wyprowadzał ruch z centrum miasta. On biegł podobnie jak most teatralny, tak po granicy tej dawnej twierdzy fortowej i wyprowadzał te pojazdy, ruch na ulicę Głogowską w kierunku dalej Głogowa i na zachód. A jego nazwa oczywiście przyjęto tutaj pruską logikę, że skoro tamten był nazwany od teatru pobliskiego, to ten nazwano od pobliskiego dworca kolejowego mostem dworcowym. Ale śmiem twierdzić, że gdyby ten most powstał 20 lat później, to by się nazywał inaczej.
Mostem targowym.
Tak, myślę, że by się nazywał mostem targowym.
Jak my się znamy, panie Pawle, tak. Już potrafimy chyba wchodzić w logikę gospodarzy ówczesnych miasta.
Bo ten most właśnie tak fantastycznie niemal wjeżdża w teren targowy, a jeszcze przed PWK-ą zbudowano takie dwa ogromne pylony i są takie fotografie wykonane z dachu wieży
Górnośląskiej.
Tak, wieży Górnośląskiej, gdzie widać te dwa wielkie pylony i potem perspektywę tego mostu dworcowego i dalej terenów miejskich.
Ja oglądając tamte zdjęcia miałem wrażenie, że to jest w ogóle element mostu, te pylony. Tak, to jest z tej perspektywy widoczne.
Z tej perspektywy
widoczne.
Tak, one mogły być odbierane, bo właściwie ten most niemal wjeżdża w targi. No tak zresztą jest do dzisiaj, że właściwie jest tylko ta przebiegająca tam ulica Roosevelta, chodnik i już mamy to przeszklone wejście na targi. Ten most powstał w 1910 roku i łączył to centrum Poznania z nową dzielnicą Łazarz, która miała być najbardziej reprezentacyjną dzielnicą Poznania. Tam powstawał taki mały Berlin w tym rejonie, w którym my jesteśmy, Jehovgelande. No i cały ten Łazarz miał być taką fantastyczną dzielnicą nowych, dostatnich, bogatych kamienic. Stąd wyprowadzenie tam ruchu było bardzo istotne.
Myślę, że most dworcowy, to jego położenie od początku było unikatowe. Dziś jeszcze, jak nałożymy wszystkie obecne funkcje, gospodarczą, historyczną, społeczną, każdą inną, tę dworcową, no przecież dworzec to jest miejsce spotkań i chyba największego nagromadzenia ludzi na metr kwadratowy w Poznaniu, no to wiemy, że to jest najbardziej być może węzłowe miejsce na mapie miasta, jeśli chodzi o dworce.
Bardzo możliwe. Nie uświadamiamy sobie tego, że dworzec poznański jest największym dworcem przesiadkowym w Polsce, więc ruch tam jest gigantyczny. Dworzec pozostawia wiele do życzenia, mówiąc oględnie. Natomiast, co ciekawe, to ten dworzec te kilkanaście lat temu bardzo się zbliżył do mostu, bo właściwie wprost z mostu wchodzimy teraz na dworzec.
I teraz to jest dopiero most dworcowy, tak teraz, w 100% można powiedzieć niemalże, element dworca.
I tak jak w latach 20. czy 30. Poprzedniego stulecia pewnie byłby nazwany mostem targowym, tak dzisiaj nikt nie śmiałby go inaczej nazwać.
Co się stało w czasie II wojny światowej, bo to jest zawsze taka krytyczna data czy okres dla mostów poznańskich.
Tak, akurat dlatego mostu nie, ponieważ ani nie został on wysadzony przez Wojska Polskie w 1939, a też szczęśliwie uniknął zniszczenia podczas walk o Poznań. Został nieco uszkodzony, ale tutaj te filary natychmiast wzmocniono i właściwie on cały czas funkcjonował i na nim właśnie ciążył ciężar tego ruchu, no bo mostu uniwersyteckiego nie było i przez ten most szedł cały ruch samochodowy, kołowy, odbudowa, a także sprzęty wojskowe.
Kiedy czytam o planach budowniczych, powojennych, co próbowano zrobić na terenie Łazarza i w okolicy targów i z mostem dworcowym w tle, no to włos mi się jeży na głowie.
Tak, i w tym moście, w jego rozmachu, w tym jak on wpada w tereny targowe, my widzimy ten ślad, bo to aż się prosiło, żeby tam poprowadzić dalej drogę. Zwłaszcza...
Tak, bo to on jakby tak wyhamowywał nagle.
Tak, on nagle te targi go wyhamowują.
Tafli targowej bramy.
Aż zdumiewające, że przez tyle lat żaden pojazd nie wjechał w tą bramę targową.
Proszę nie podpowiadać.
Natomiast w 1952 roku został oddany do użytku most Juliana Marchlewskiego, który obecnie znamy jako most Królowej Jadwigi. I wtedy ta trasa Królowej Jadwigi i dalej stała się bardzo ważną arterią, bo planowano zbudowanie nowego miasta na Ratajach i tutaj pędziła ta wielka trasa przelotowa. I ówcześni urbaniści planowali, że ta trasa przelotowa pójdzie dalej na zachód, przebije się przez tereny targowe. Tam było to nawet tak rozrysowane, że jeden potok samochodów będzie jechał po jednej stronie Wieży Górnośląskiej, drugi po drugiej.
Czyli takie opływanie.
Takie opływanie, czy właściwie już wtedy to, no wtedy to był taki moment, kiedy to planowano, że ta wieża była w takiej szczątkowej formie, a jeszcze nie była iglicą. No i dalej miano wyburzyć te piękne wille na tutaj ulicy Konopnickiej i Orzeszkowej i tutaj miała pędzić ta arteria.
I to właśnie najbardziej tak, mnie to szokuje, tak, bo to naprawdę dalej, jest piękny kwartał Poznania.
I dalej wpadać w ten teren, który niedawno został zabudowany, bo targi tam miały swój parking i dalej by to wypadało jako taka główna arteria wylotowa z Poznania na zachód, bo zarówno ulica Dąbrowskiego, jak i Bukowska, jak i Grunwaldzka były mocno ograniczone i tutaj chciano właśnie w ten sposób wyprowadzać ruch z centrum.
Być może korków byłoby mniej, ale
na
jaka
pewno,
strata dla
natomiast,
miasta.
Na to też się zbiegło w czasie z takim nieszczęśliwym okresem dla targów, kiedy one przez 5 lat nie były organizowane i stąd te plany no, były bliskie zrealizowania. No ale, jak to czasami szczęśliwie bywa, przyszedł kryzys, nie było na takie inwestycje pieniędzy, no i te targi pozostawiono i dzięki temu mamy też te urocze wille i kamieniczki.
Nie każdy kryzys w takim razie przynosi tylko złe konsekwencje.
I właściwie to jako, że ta przebudowa i ta wielka inwestycja nie ruszyła, most jeszcze trochę funkcjonował, no ale na początku lat 60. No musiał być bardzo gruntownie wyremontowany i przebudowany. Dołożono mu 2 nowe przęsła od strony ulicy Roosevelta. Przedłużono nieco jego bieg i tak go trochę wypłaszczono w kierunku ulicy Towarowej, bo wtedy jeszcze warto wspomnieć, że ulica Towarowa była ulicą składającą się z 2 części, zarówno tej, którą obecnie znamy jako ulica Towarowa, jak i ta ulica wjeżdżająca na most, która obecnie nosi imię Stanisława Matyi, przywódcy strajku w zakładach Cegielskiego w 1956 roku, także nazywała się ulicą Towarową. I wtedy ta Towarowa wprowadzała ruch na most.
Myślę, że statystycznie przeciętny poznaniak co najmniej te parę razy w roku most dworcowy zalicza.
Na pewno, a także goście, którzy przybywają do Poznania, bo tutaj, kiedy mamy imprezy targowe, w tej chwili takimi wielkimi stały się na przykład takie jak PGA czy Pyrkon, gdzie widzimy te tłumy młodych ludzi wędrujących przez Poznań, to myślę, że oni wychodząc z tego chlebaka na most dworcowy mają taki świetny widok takiego metropolitarnego, nowoczesnego Poznania. Widzą te nowe wieżowce przytowarowej, widzą te przeszklone targi poznańskie, widzą daleko rozciągającą się perspektywę z Bałtykiem, który jest bardzo atrakcyjny. Także ten most nagle, który był takim mostem czysto komunikacyjnym czy technicznym, stał się nagle takim ważnym miejscem Poznania, którego naprawdę widać wiele i widać przede wszystkim, jak Poznań stał się nowoczesnym miastem.
Nowy Poznań, widok z mostu dworcowego.
Dokładnie tak.
Spacerownik poznański.
Za chwilę wybierzemy się na Poznański Plac Wolności. Najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat. Słuchają Państwo Radia Poznań.
W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud. Płynący w falach wśród mewek statka, statek na parę sprzed lat 100. U marynarzy pokładu zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie robił, wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs. Przy wtórze klon Bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza ulka. Kąpielowy kostium burz i na pokładzie
maszyny, bo tu głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Dziadek Bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki, cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń mu zaczął płuca grzać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił, marzył, by wieki mógł mu trwać. Paro statkiem piękny rejs, statkiem na parę. Piękny rejs. Przy wtórze kląt Bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie dusza łka. Kąpielowy kostium mórz i na pokładzie ciało złóż. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny tak cudnie śruba gra. Do-dam, da-dam, 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 la-da-dy-wy-dam-bo-dam, do-dam, do.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Jak Musza Góra stała się Placem Wolności? Pierwsze wzmianki o próbach zagospodarowania terenu dzisiejszego placu pojawiły się jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej, lecz zabory skutecznie opóźniły jego powstanie. Nowa wystawa, przygotowana przez Fotoplastykon Poznański, przybliża zwiedzającym historię tego centralnego miejsca na mapie Poznania. Z Anną Smolarkiewicz i Pawłem Michalakiem rozmawiał Julian Kozanecki.
Skąd pomysł na wystawę?
Od kilku miesięcy współpracowaliśmy z różnymi instytucjami mieszczącymi się w budynku Arkadii i chcieliśmy otworzyć trochę Arkadii dla mieszkańców, to znaczy pokazać, co w tym budynku się mieści, jakie instytucje, po co można tutaj przyjść, jakie informacje uzyskać. I właśnie stwierdziliśmy, że to jest świetny pretekst, żeby zrobić też wystawę o Placu Wolności i o Arkadii. A ponieważ Fotoplastykon daje nam możliwości właśnie organizacji wystaw stereofotografii, a z kolei nasz tutaj inny dział wydawnictwa Cyryl, czyli Cyfrowe Repozytorium, ma bardzo bogate biory i zdjęć, i pocztówek z dawnego Poznania. Korzystaliśmy już chociażby pokazując wystawę o Ratajach i o Wildzie. W planach mamy jeszcze kolejne dzielnice, ale to już w przyszłym roku. Jedyny minus jest taki, że są to po prostu zdjęcia, a my potrzebujemy stereofotografii. No i przerobienie takiej kolekcji jest dość długotrwałe i kosztowne, więc też niestety nie możemy całego zasobu Cyryla pokazać.
W którym momencie historii zaczyna się ta historia jednego placu tytułowego?
Wiemy, że już w średniowieczu funkcjonowała ta nazwa Muszej Góry. Znajdował się tutaj na narożniku dzisiejszego Placu Wolności, ulicy 3 Maja i aż do dzisiejszego Placu Cyryla Ratajskiego cmentarz żydowski. Mówi się, że stąd również taka ludowa, potoczna nazwa tego miejsca, Musza Góra, odnosząca się po prostu do Żydów, którzy tutaj byli pochowani od imienia Mojżesza Mosze. I w ten sposób przetrwała ta nazwa i funkcjonowała w zasadzie do przełomu XVIII-XIX wieku, kiedy to Musza Góra została zniwelowana, a władze pruskie zdecydowały o wytuczeniu Placu Wilhelma, czyli dzisiejszego Placu Wolności.
Ten dzisiejszy Plac Wolności, on ma coś wspólnego z tym, który możemy zobaczyć na fotografiach? Jak ten plac się zmieniał?
Ten plac żył, można powiedzieć. Generalnie, kiedy na przełomie XVIII-XIX wieku podjęto decyzję o w ogóle jego wytyczeniu, to wówczas znajdowalibyśmy się poza murami miasta. Dopiero władze miejskie zdecydowały o wyburzeniu średniowiecznych murów miasta i stworzeniu tak zwanego nowego miasta, górnego miasta. I tutaj jednym z centralnych miejsc miał być właśnie plac, który miał być miejscem defila. Miał też swoje cele propagandowe, podkreślające jak gdyby tutaj zwierzchność pruską. W zachodniej części Placu Wolności powstał Teatr Miejski w latach 1802-1804 został on zbudowany. Później przez kolejne lata teatr był remontowany, modernizowany, w końcu zburzony, postawiony w tym miejscu na nowo. Ostatecznie mamy ten budynek, w którym dzisiaj się znajdujemy. To jest koniec XIX wieku. Pełnił różnorakie funkcje od siedziby krótkotrwałej Radia Poznańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym po miejsce ekskluzywnych wypadów i randek poznaniaków w kafe Esplanada znajdującym się na tarasie.
Skąd pochodzą zbiory te, które możemy oglądać tutaj w Fotoplastykonie?
Z różnych źródeł, z dużej części pochodzą one właśnie od nas, czyli z Cyryla. My z kolei posiadamy je od osób prywatnych oraz instytucji, z którymi współpracujemy i które na podstawie różnych porozumień, umów udostępniły nam je i możemy je prezentować na naszej stronie cyrylpoznań.pl, a przy okazji posłużyły one do tworzenia tej wystawy. Choć nie tylko nasze zbiory tutaj się znajdują, znajdują się tutaj zbiory również innych instytucji, osób prywatnych, chociażby Biblioteki Uniwersyteckiej.
Historia żywa.
Wizytą w Fotoplastykonie Poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Some things are meant to be.